1948 roku amerykański malarz Andrew Wyeth namalował swój najsłynniejszy obraz Świat Krystyny, który można oglądać po dziś dzień w nowojorskim Muzeum Sztuki Współczesnej. Ten obraz przedstawia kobietę leżącą na pustej łące. Gdzieś w oddali, na tle szarego, smutnego nieba, widać zarysy domu, który specjalnie nie zachęca, żeby do niego wejść. No, mimo to wpatrzona w niego kobieta zdaje się leżeć na łące, próbując ruszyć do przodu, ale nie za bardzo mogąc wykonać jakikolwiek ruch do przodu. Zdaje się, że jej ciało odmawia jej posłuszeństwa, tak jakby utknęła gdzieś w pół drogi, jakby chciała iść do przodu, a nie miała już sił, jakby nie było nikogo, kto mógłby jej pomóc. A to, co widzi przed sobą i wokół siebie, specjalnie nie napawa optymizmem. Nie budzi nadziei i nie zachęca do podejmowania kolejnych kroków, nawet gdyby mogła. Więc patrzymy na Krystynę i myślimy sobie, znalazła się w miejscu, w którym trudno pójść do przodu, choć bardzo by chciała, nie za bardzo ma dokąd wrócić. Czasami myślę, że my też jesteśmy jak Krystyna z obrazu Andrew Wyatha, że w tej podróży zwanej życiem zdarza nam się po prostu zwyczajnie utknąć. Chcielibyśmy iść naprzód, ale nie wiemy, jak zrobić następny krok, a to, co widzimy wokół siebie, niespecjalnie napawa optymizmem. Czasami zdarza nam się utknąć w pracy, która od dawna nie daje nam radości, ale boimy się zmiany, więc tkwimy. Czasami zdarza nam się utknąć w relacji, w której zamiast bliskości narasta milczenie i nie za bardzo wiemy, jak przełamać impas. Czasami zdarza nam się utknąć w żałobie i nie potrafimy za bardzo odnaleźć sensu codzienności. Czasami jest to poczucie winy z powodu czegoś, co zrobiliśmy i ciężko jest nam uwierzyć, że Bóg, nasz Bóg, naprawdę przebacza. Czasami zdarza nam się utknąć w rozczarowaniu, bo modlimy się od dawna, a rozwiązanie danej kwestii, danej sprawy zwyczajnie nie nadchodzi. Czasami boimy się tego, co przed nami i tkwimy w lęku przed przyszłością, który paraliżuje każdą naszą decyzję. Czasami zatrzymujemy się we własnych przyzwyczajeniach i przekonaniach, które nie pozwalają nam zobaczyć, że przed nami być może otwierają się zupełnie nowe możliwości, ale my w ogóle nie jesteśmy gotowi na to, żeby tam ruszyć, ponieważ tkwimy w starym sposobie myślenia. Bez względu na to, czy jest to relacja, praca, czy moment w życiu, czasami, powiedzmy sobie uczciwie, czasami każdemu z nas zdarza się tak zwyczajnie po prostu utknąć. I nie mamy pojęcia, jak ruszyć dalej. Zwłaszcza my, ludzie XXI wieku, tak bardzo sprawczy, tak bardzo przyzwyczajeni do tego, że kiedy mówimy A, to musimy mieć siłę, żeby zrobić B. My, ludzie, którzy żyjemy w świecie, który tak bardzo ceni efektywność, że jeżeli coś, co robimy, nie przynosi zapowiadanych rezultatów, to mamy poczucie ogromnego, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli młodzieżowym językiem, jesteśmy fejlem, jednym wielkim fejlem. Po prostu jesteśmy tymi, którzy zawodzą i którzy niespecjalnie potrafią odnaleźć się. Jest dla nich miejsce w dzisiejszym świecie. I w takich chwilach często nie widzimy wyjścia z sytuacji. Żyjący obsesją efektywności nie widzimy wyjścia z danej sytuacji. Albo to, co widzimy, niespecjalnie napawa nas optymizmem i czasami wręcz nasze okoliczności, ludzie wokół zdają się krzyczeć do nas: daj spokój, nic się nie zmieni, już zawsze tak będzie, już zawsze taka czy taki będziesz. I pozbawieni sił jesteśmy niczym Kristina na tym obrazie. Zatrzymana gdzieś w pół drogi, zdający się patrzeć trochę przed siebie, ale tkwiący w miejscu, jakby sparaliżowani, pozbawieni nadziei, aby ruszyć do przodu. I tak właśnie najprawdopodobniej czuli się Izraelici, kiedy po latach rządów dobrego króla w Egipcie, dokąd uciekli przed głodem, nastały czasy króla, który, jak mówi autor księgi Eksodus, króla, który nie znał Józefa, tego Józefa, który przybył schwytany, jako sprzedany do niewoli przez swoich braci, a potem okazał się być pierwszym po faraonie człowiekiem w Egipcie, który uchronił zarówno Egipcjan, jak i całą jego rodzinę i wielu Izraelitów, którzy schronili się wtedy w Egipcie, uchronił przed głodem. Król, który nie znał Józefa, zaniepokoił się tym, że Izraelici, jak powiedział, przerośli nas liczbą i siłą i dodał, gdyby wybuchła wojna, mogliby dołączyć do naszych wrogów i walczyć przeciw nam, a potem opuścić nasze granice. Okazuje się, że strach, lęk, niepokój przed mniejszością, która jest w kraju, wcale nie jest taki odległy. A pewne sygnały i zdania wręcz można zrobić kopiuj wklej z rzeczywistości, w której żyli Izraelici wtedy, do rzeczywistości, która spotkała ich pięć tysięcy lat później, a nawet można je przekopiować do dzisiejszych czasów, do naszych lęków i naszych obsesji, którymi często żyjemy i karmimy samych siebie. Postawił więc nad nimi zarządców i zmusił ich do niewolniczej pracy. Jednak im cięższa była praca, tym więcej rodziło się Izraelitów. Tym bardziej zyskiwali oni na znaczeniu, co jeszcze bardziej zaniepokoiło króla i budziło coraz większą niechęć do nich samych Egipcjan. Król więc przywołał do siebie hebrajskie położne i nakazał im, aby przy porodach zwracały uwagę na płeć. I powiedział bardzo krótko, cztery słowa. Synów uśmiercajcie, pięć słów. Synów uśmiercajcie, córki mogą żyć. Prosty rozkaz, nie trzeba specjalnie dywagować. Jednak położne nie zastosowały się do jego rozkazu, stwierdzając, Hebrajki to nie Egipcjanki, są żywotniejsze, rodzą dzieci, zanim zjawi się położna. A wtedy czytamy, faraon nakazał już całemu swojemu ludowi, już nie tylko położne miały zatroszczyć się o to, że nie będą się rodzić chłopcy, ale nagle okazało się, że jest w porządku, aby każdy, kto zobaczy urodzone małe dziecko, które jest Izraelitą, może wrzucić je do Nilu, może pozbawić je życia. Córki zostawiajcie przy życiu, mówił rozkaz króla. To niesamowite, jak szybko nienawiść do jednego człowieka, do jednego narodu staje się zalążkiem nienawiści, która przelewa się również na innych i zaczyna zataczać coraz szersze kręgi. I tak było w tym czasie. Zdawało się, że Izraelici utknęli w obcym kraju jako niewolnicy, bez drogi wyjścia ani nadziei na lepsze jutro, z perspektywą wyginięcia jako naród. Byli niczym Kristina na pustej łące. Bez sił, bez nadziei, że to, co przed nią, że to, co wokół niej, wokół nich, pomoże im jakoś ruszyć z miejsca. A jednak w samym środku tego beznadziejnego czasu okazało się, że Pan Bóg robił swoje. W tym czasie, czytamy w drugim rozdziale Księgi Wyjścia, pewien człowiek z rodu Lewiego pojął za żonę kobietę z tego samego rodu. Kobieta ta urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez 3 miesiące. Potem jednak nie była już w stanie go chronić. Sporządziła więc z myślą o nim kosz z trzciny papirusowej, uszczelniła go smołą i żywicą, włożyła do niego dziecko i umieściła w sitowiu nad brzegiem Nilu. Jego siostra natomiast przyczaiła się w pewnej odległości, aby obserwować dalszy bieg wydarzeń. Powiesz, Rafał, zaraz. Jaki Bóg? Oto kobieta w desperacji, aby ocalić swoje dziecko, robi dla niego koszyk i puszcza po falach Nilu. Jakby to powiedział jeden z moich ulubionych wokalistów, where's the glory in that? Gdzie jest w tym jakaś chwała? Gdzie jest w tym piękno? Gdzie jest w tym jakieś działanie Boga w desperackiej próbie ratowania małego dziecka, włożenia go do koszyka i puszczenia po wodach, na których najprawdopodobniej zginie. Może jeszcze nie dziś, może nie jutro, może jakoś uda mu się przeżyć, ale może. Z jakiegoś powodu, w jakiś sposób, ktoś gdzieś po drodze zobaczy, wyłowi i to małe dziecko przeżyje. Dramatyczny obraz cierpiącej matki, która robi wszystko, aby jej syn nie zginął, ale miał choć cień szansy na przeżycie. To tak. Ale patrząc z naszej perspektywy, patrząc z mojej perspektywy, gdzie tu jest obraz Boga, który działa? Wtedy akurat zeszła nad rzekę córka Faraona. Przyszła wykąpać się w Nilu, jej służące spacerowały przy brzegu. Wtem wśród sitowia zobaczyła koszyk. Posłała niewolnicę, przynieś mi ten koszyk. A gdy go zobaczyła, otworzyła, zobaczyła dziecko. Chłopczyk. Płakał. Zdjęła ją litość. To jedno z dzieci hebrajskich. Pamiętacie rozkaz jej ojca, Faraona? Już nie tylko położne miały dopilnować tego, żeby chłopcy się nie rodzili, ale każdy, dosłownie każdy mógł zatroszczyć się o to, żeby chłopcy nie mieli prawa przeżyć. Kto jak kto, ale córka Faraona zna surowość swojego ojca i wie dobrze, że należy podporządkować się rozkazom króla. Jednocześnie kto jak nie córka Faraona jest jedyną osobą w państwie, która może pozwolić sobie na to, żeby w pewnym sensie złamać rozkaz króla i nie ponieść z tego powodu żadnych konsekwencji. To dziecko mógł wyłowić każdy i mógł z nim zrobić każdy to, co chciał zrobić każdy. A jednak to dziecko trafia do rąk córki Faraona. Wówczas siostra dziecka podeszła i zapytała córkę Faraona, siostra, która przyglądała się całej tej scenie z pewnej odległości, czy mam pójść i zawołać ci jakąś kobietę, mamkę spośród Hebrajek, aby karmiła ci to dziecko? Idź, zgodziła się córka Faraona. Dziewczyna poszła i zawołała nie kogo innego, tylko samą matkę chłopca. Weź to dziecko, poleciła jej córka Faraona, wykarm mi je, a ja ci za to zapłacę. Kobieta, a więc mama chłopca, wzięła go i wykarmiła, a kiedy chłopiec podrósł, przeprowadziła go do córki Faraona, a ta przyjęła go za syna. I nadała mu też imię Mojżesz. Co jest ciekawe, że Egipcjanka nadaje temu hebrajskiemu dziecku hebrajskie imię, bo Mojżesz, Mosze, znaczy tyle, co wyciągnięty z wody. Wyciągnięty, ocalony, w tym sensie uratowany. I nagle w tej sytuacji pełnej desperacji i strachu pojawia się nadzieja. Dziecko puszczone po wodach Nilu na pewną śmierć nie tylko zostaje wyratowane przez samą córkę Faraona, ale jeszcze oddane swojej własnej matce do wykarmienia. Mały hebrajski chłopiec zamiast bycia skazanym na pewną śmierć nagle staje się z dnia na dzień królewskim synem, słynnym księciem Egiptu. A jego imię będzie przypominać jemu i innym. Jestem wyciągnięty z wody. Jestem ocalały. Tak jakby znał słowa wiersza Tadeusza Różewicza. Mam 24 lata. Ocalałem prowadzony na rzeź. I to właśnie to imię, które nosi, staje się zapowiedzią tego, co Bóg chce zrobić przez niego. Jego imię i jego historia staje się zapowiedzią ocalenia nie tylko jego samego i nie tylko jego najbliższej rodziny, ale całego narodu. Bo jak wielu z nas doskonale wie, to właśnie jego, Mojżesza, Bóg użyje, aby wyprowadzić z niewoli Izraelitów i poprowadzić do ziemi obiecanej, którą przed wiekami obiecał Abrahamowi, ich przodkowi, od którego z kolei cała historia narodu wybranego bierze swój początek. Czasami, kiedy wydaje nam się, że utknęliśmy, a Bóg milczy i nie reaguje na naszą sytuację, na nasze modlitwy, okazuje się, że On działa w sposób zakulisowy, pozornie niewidoczny lub mało spektakularny, aby osiągnąć swój cel w nas i przez nas. Ci dwaj niepozorni mężczyźni, których widzicie na zdjęciu, to Richard Stanton i John Volante. Pierwszy z nich to były strażak, drugi informatyk. Obaj pasjonaci nurkowania i to nurkowania w ekstremalnych warunkach. Kiedy 23 czerwca 2018 roku w Tajlandii 12 chłopców z lokalnej drużyny piłkarskiej wraz ze swoim trenerem udało się po treningu na wycieczkę do jaskini Tham Luang, nikt się nie spodziewał dramatu, który nadchodził. Niespodziewane ulewne monsunowe deszcze zalały korytarze wejściowe, odcięły drogę powrotną i zmusiły grupę do ucieczki w głąb jaskini. Tylko pozostawione przed wejściem rowery i plecaki dały sygnał, że ktoś tam faktycznie jest. Rozpoznano to miejsce i rozpoczęto poszukiwania. Problem polegał na tym, że cała jaskinia została zalana wodą i nikt nie wiedział, czy ci chłopcy jeszcze żyją, czy nie. I nikt nie wyobrażał sobie nawet, jak mogli zostać uratowani. Przez 9 dni nikt nie wiedział, czy chłopcy w ogóle żyją, a poziom wody w jaskini stale rósł pomimo setek pomp, które pracowały. Sytuacja była zupełnie beznadziejna. I wtedy właśnie świat dowiedział się o byłym strażaku i specjaliście IT. Przez lata obaj trenowali nurkowanie w ekstremalnych warunkach. Obaj to Brytyjczycy, gdzieś z zupełnie innej części świata. Obaj zainteresowali się tym sportem jako młodzi chłopcy. Obaj próbowali swoich sił wcześniej. Obaj też mieli na koncie rekord świata w długości spenetrowanej jaskini. Zejście na 8800 metrów przy jednoczesnym holowaniu sprzętu biwakowego. Coś zupełnie, zupełnie przekraczające. Dla mnie zejście na 5 metrów jest już przerażające, a na 8 kilometrów, prawie 9, to jest zupełnie poza moją wyobraźnią. Nigdy wcześniej nie mieli nic wspólnego z tajską drużyną piłki nożnej po drugiej stronie świata. A jednak przez te wszystkie lata, kiedy wydawało im się, że po prostu trenowali i uprawiali swoje hobby, Bóg przygotowywał swoją pomoc dla tamtych 12 uwięzionych chłopców i ich trenera. 2 lipca Stanton i Volanten odnaleźli grupę na suchej półce skalnej, około, uwaga, 4 kilometry. 4 kilometry od wejścia do jaskini. Droga do chłopców wymagała wielogodzinnego nurkowania w całkowitej ciemności, w silnym prądzie, przez ekstremalne, wąskie szczeliny pełne ostrych skał. Poziom tlenu w komorze z chłopcami spadł do niebezpiecznych 15%. Prognozy zapowiadały kolejne potężne ulewy, które całkowicie zalałyby jaskinię. A ponieważ chłopcy nie potrafili pływać ani nurkować, panika pod wodą oznaczałaby dla nich natychmiastową śmierć. Pan Bóg dał jeszcze jednego człowieka. Tym razem był to australijski nurek i, uwaga, anestezjolog, który Dr Richard Harris, który podał każdemu z nich silne środki usypiające, i nieprzytomni chłopcy wyposażeni w maski pełnotwarzowe byli kolejno przeprowadzani przez zalane syfony, przez sztafetę międzynarodowych nurków. Akcją dowodzili, możecie się domyślać, były strażak i specjalista IT. W ciągu 3 dni operacji wszyscy chłopcy oraz ich trener zostali bezpiecznie wyciągnięci na powierzchnię, co uznano za absolutny cud i logistyczny, i medyczny. Gdy chłopcy utknęli w zalanej jaskini, nie mieli pojęcia, że gdzieś tam, po drugiej stronie świata, przez kilkadziesiąt lat Bóg przygotowywał ludzi, którzy po ludzku, że potrafili zrobić coś, co po ludzku nie było możliwe. Tylko oni dwaj mogli to zrobić. Kiedy oni siedzieli w tej zalanej jaskini, Bóg od dawna przygotowywał swoje rozwiązanie i ratunek dla nich w po ludzku beznadziejnej sytuacji. I w historii świata nie byli żadnym przypadkiem. Kto by się spodziewał, że uciekający gdzieś na przełomie III i IV wieku na pustynię przed szaleństwem ówczesnego świata, przed sojuszem Kościoła i tronu, 20-letni chłopak o imieniu Antoni stanie się prekursorem ruchu monastycznego, który w czasach przepychu Kościoła i zapomnienia o tym, co najważniejsze, wskazywał na prostotę i siłę Ewangelii oraz potrzebę budowania życia z Bogiem i ludźmi wśród prostych praktyk. Ten ruch do dziś przez wielu badaczy Kościoła i historyków uznawany jest za, oceniany jest jako kluczowy w zachowaniu przesłania Ewangelii dla następnych pokoleń. Gdy świat pogrążał się w ciemności, również duchowej ciemności, Bóg przygotowywał swoje rozwiązanie. Kto by się spodziewał, że przeżywający kryzys wiary 30-paroletni mnich augustiański w odległym wittenberskim czarnym klasztorze Martin Luther stanie się początkiem zmian reformujących Kościół w czasach, kiedy za zbawienie kazano sobie płacić i nikt nie wyobrażał sobie, że do zbawienia wystarczy Boża łaska i ludzka wiara. Gdy świat pogrążał się w ciemności, Bóg przygotowywał swoje rozwiązanie, które zmieniło historię świata i zmieniło historię Kościoła. Kto by się spodziewał, że uciekająca przed prześladowaniami religijnymi z Europy mała grupa pielgrzymów, dobijająca na statku Mayflower do wybrzeży Ameryki Północnej, stanie się zalążkiem powstania kraju, którego 250 lat istnienia wczoraj świętowaliśmy, z którym jesteśmy tak mocno powiązani, nie tylko sojuszem, ale też emocjonalnie, z którego, tak jak dzisiaj słyszeliśmy, pochodzi wielu przyjaciół, wiele osób, które jest tu dzisiaj z nami nawet na sali, bez których nie byłoby może i nas, naszej misji Kościoła, ich hojności, ofiarności, przyjeżdżania. Gdyby tam wtedy nie wydarzyło się to, co się wydarzyło. Otóż na tamtej ziemi, na przełomie XIX wieku, XX wieku, XVIII-XIX wieku miało miejsce przebudzenie religijne. To przebudzenie religijne, które dało początek zmianom i kościołom, z których narodziła się między innymi po wielu latach nasza wspólnota. Gdy świat pogrążał się w ciemności, Bóg przygotowywał swoje rozwiązanie. I nie dla jednej osoby, i nie na jedno pokolenie, ale na całe wieki i na całe pokolenia. Okazuje się, że od zawsze, kiedy świat ogarniała ciemność, ludziom wydawało się, że utknęli i nie ma dla nich ratunku, Bóg przygotowywał swoje rozwiązanie. Na horyzoncie świata Krystyny, tej z obrazu, pojawiały się pierwsze przebłyski słońca, chociaż z miejsca, w którym utkwiła, nie można było ich zobaczyć, a może nie potrafiła ich zobaczyć, a może po prostu nie zmieściły się na obrazie artysty. I może tak samo jest teraz, dzisiaj, również w twoim życiu. Być może tam, gdzie jesteś, gdzie utknęłaś czy utknąłeś, wydaje ci się, że nie ma nadziei, a ty sam, ty sama pogrążasz się w myśleniu, że już nic dobrego na pewno na mnie nie czeka. A może w twoim małżeństwie czy relacji z dziećmi albo twojej relacji z rodzicami utknąłeś w miejscu, w którym chciałoby się powiedzieć, lepiej już na pewno nie będzie, oby nie było gorzej. A może przeżywasz swoją osobistą tragedię, smutek, żałobę po stracie kogoś bliskiego, albo zmagasz się z chorobą, której końca nie widać, albo modlisz się o kogoś ze swoich bliskich i wydaje ci się, że twoje modlitwy, jak śpiewał Staszek Sojka, nie docierają na czas. Są spóźnione, a może tak naprawdę nikt tam nie słucha. Albo utknąłeś w niewoli nałogu i nie widzisz drogi wyjścia. Albo boisz się radykalnego rozwiązania, jakim jest podjęcie leczenia. Albo zmagasz się z poczuciem osamotnienia lub depresji i masz wrażenie, że świat wokół ciebie mówi ci, już nic dobrego z niego, z niej nie będzie. Jeżeli tak jest, to chcę ci przypomnieć tego małego chłopca płynącego w słomianym koszu po wodach wzburzonego Nilu, który, choć nikt się tego nie spodziewał, był przygotowanym przez Boga rozwiązaniem problemu niewoli całego narodu i zapowiedzią nadejścia, jak powiedziano o nim, proroka większego niż nawet on sam. Zapowiedzią nadejścia Jezusa, który miał uwolnić nie naród z opresji, ale całą ludzkość z jeszcze większej niewoli i konsekwencji tej niewoli, jaką jest niewola grzechu. Bo często jest tak, że kiedy świat pogrążony jest w ciemności, a nam zdaje się, że utknęliśmy, Bóg działa za kulisami i przygotowuje swoje rozwiązanie. Nie zawsze potrafimy je zobaczyć, nie zawsze jesteśmy tego świadomi, ale jak śpiewamy w jednej z piosenek, choć czasem ciebie nie widzę, ty działasz. Choć czasem tego nie czuję, ty działasz. Gdzieś na horyzoncie świata Krystyny wchodzi słońce, którego ona zobaczyć jeszcze nie może albo nie potrafi, ale ono tam jest. Gdzieś na horyzoncie twojego świata wschodzi słońce, którego być może dziś zobaczyć nie umiesz, nie możesz albo nie chcesz, ale ono tam jest. I niech ten mały chłopiec, płynący po wzburzonych wodach Nilu, będzie dla ciebie przypomnieniem, że kiedy świat pogrążony jest w ciemności, a tobie zdaje się, że utknąłeś, Bóg działa za kulisami i przygotowuje swoje rozwiązanie. Thank you.